Jest z nami na antenie pan redaktor Grzegorz Górny. Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Witam panie redaktorze. Panie redaktorze, atak na papieża Benedykta XVI, ta kwestia, wiele kwestii jest z nią związanych, sama treść tego dokumentu i meritum sprawy, ale też cały kontekst i nieraz zaskakujące reakcje różnych osób. Na te jakby dwa aspekty tej sytuacji chciałbym, żebyśmy porozmawiali. Po pierwsze, sam dokument, czego on dotyczy, o czym mówi, o czym faktycznie mówi, jakie są fakty, a nie ich interpretacja.
Atak na Benedykta XVI został sprowokowany przez raport, który zaprezentowano 20 stycznia. Jest to raport, który powstał na zamówienie archidiecezji w Monachium i dotyczył nadużyć seksualnych duchownych wobec nieletnich na terenie tej archidiecezji w latach 1945-2019. Autorom tego raportu udało się wskazać na 65 przypadków molestowania dzieci przez księży na przestrzeni tych wszystkich kilkudziesięciu lat, z czego 5 przypadków przypadało na okres, kiedy sprawował tam swój urząd kardynał Józef Ratzinger jako metropolita tej archidiecezji. I co ciekawe, autorzy tego dokumentu, zresztą prawnicy, nie znaleźli ani jednego dowodu, jakoby kardynał Ratzinger miał tuszować czy ukrywać skandale pedofilskie, ani jednego dowodu. A mimo to przedstawili ten dokument w taki sposób, jakby mieli go obciążyć odpowiedzialnością. Co ciekawe, stwierdzili, że nie zareagował on odpowiednio na przestępstwa seksualne księży, ale ich zdaniem było to jedynie wysoce prawdopodobne. Czyli nie mieli dowodów, ale stwierdzili, że było to wysoce prawdopodobne. I czegoś takiego w historii prawa nigdy nie było, żeby oskarżać kogoś, zarzucać mu winę, nie przedstawiając ani jednego dowodu i opierając się na tak zwanym wysokim prawdopodobieństwie. I właśnie ten raport, a właściwie prezentacja tego raportu sprawiły, że rozpętała się w prasie niemieckiej, głównie lewicowej i liberalnej, prawdziwa nagonka na Benedykta XVI. I niestety trzeba przyznać, że wzięli w tym udział także niektórzy niemieccy duchowni, a nawet biskupi.
Zadziwiająca sytuacja właśnie, bardzo zadziwiająca ten fakt. Jak to rozumieć? Bo to są biskupi też, no powiedzmy, no ważni w Niemczech, że tak można, jeśli tak można powiedzieć.
Tak, tak, to są bardzo ważni biskupi, między innymi sam przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec, biskup Georg Betzing, także jego zastępca, biskup Franz Josef Bode i wielu innych hierarchów, których można powiedzieć łączy jedno. Otóż oni są zwolennikami bardzo radykalnych zmian w Kościele, które w tej chwili próbuje przeprowadzić tak zwana droga synodalna i dążą na przykład do tego, żeby zmienić nauczanie Kościoła w sprawach etyki seksualnej, na przykład żeby przestać uważać czyny homoseksualne za grzeszne i zacząć błogosławić pary jednopłciowe w kościołach, albo żeby dopuścić kobiety do święceń kapłańskich. I okazuje się, że dla nich takim głównym przeciwnikiem są ci katolicy, którzy są wierni magisterium kościoła i dla których Józef Ratzinger, Benedykt XVI, jest takim podstawowym punktem odniesienia. I wydaje się, że atak na Benedykta XVI służy temu, żeby zniszczyć jego autorytet, a tym samym osłabić pozycję tych, którzy bronią odwiecznego nauczania Kościoła.
Czyli pana zdaniem, panie redaktorze, tutaj Benedykt XVI nie tylko chodzi o odebranie jemu samemu dobrego imienia już w podeszłym wieku, ale też jest wykorzystywany instrumentalnie do innych też celów, tak, znacznie szerszych.
Tak, zresztą wielokrotnie w przeszłości mieliśmy do czynienia z atakami na Benedykta XVI i w sumie z jednej strony chodziło o to, żeby pozbawić go dobrego imienia, ale z drugiej strony o coś więcej, żeby zniesławiając go także osłabić magisterium Kościoła, którego on zawsze bronił. Zresztą zauważmy, że to samo jest przy okazji Jana Pawła II, że widzimy wiele ataków na Jana Pawła II, a za nimi kryje się także chęć osłabienia ortodoksji katolickiej, której Jan Paweł II był obrońcą. Bo jeżeli się jego autorytet zniszczy, to tym samym osłabia się właściwie jego nauczanie we wszystkich tych sferach, w których jest ono dzisiaj bardzo mocno podważane.
Podważenie autorytetu, który dzisiaj jest dla wielu ostoją w tych trudnych czasach. Panie redaktorze, a jak rozumieć to, że co najmniej jedna z tych spraw, jeśli nie więcej, one już były znane wcześniej, były opisywane przez różnych też dziennikarzy, badaczy tego zagadnienia i gdzieś tam wtedy nikt nie oskarżał jak dotąd Benedykta XVI.
Zgadza się. Ta sprawa dotyczy księdza Petera Hulermana, który był kapłanem diecezji Essen, a więc nie Monachium. I ta sprawa została już wyjaśniona w 2010 roku przez tygodnik Der Spiegel, który prowadził wtedy swoje dziennikarskie śledztwo i stwierdził, że żadna wina nie obciąża kardynała Ratzingera. O tym też pisali tacy dwaj włoscy dziennikarze Paolo Rodaro i Andrea Tornielli w swojej książce Atak na Ratzingera z 2010 roku. Oni również stwierdzili, że te oskarżenia pod adresem Benedykta XVI były całkowicie bezpodstawne. A mimo to teraz znowu te fałszywe zarzuty pod adresem papieża emeryta powróciły. Przy czym zarzucono Benedyktowi XVI kłamstwo, dlatego że nie był w stanie sobie przypomnieć, czy brał udział w pewnym spotkaniu, do którego doszło 15 stycznia 1980 roku, a więc 94-letni sędziwy mężczyzna nie jest sobie w stanie przypomnieć, co robił dokładnie 42 lata temu. Przy czym, co ciekawe, Benedykt XVI nie miał możliwości zapoznać się ze wszystkimi aktami tej sprawy. Ci autorzy tego raportu przesłali mu pytania, ale żeby odpowiedzieć na te pytania, przesłali jego doradcom i prawnikom 8000 stron maszynopisu, z którymi trzeba było się zapoznać, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania. Oczywiście w tak krótkim czasie zapoznanie się z 8000 stron tekstów było niemożliwe, a pytania były bardzo szczegółowe i nic dziwnego, że papieża w tym wieku mogła zawieść jego pamięć. Mógł sobie nie przypomnieć, czym ja brał udział w jednym spotkaniu, które zresztą nie miało większego znaczenia dla całej sprawy, jak się później okazało. I z tego jednego powodu Benedykt XVI został oskarżony o mówienie nieprawdy. Doszło do tego, że w niemieckiej prasie, na przykład w brukowcu Der Bild, pojawiły się takie wielkie tytuły, że Benedykt kłamie, jest kłamcą. I do tego niestety przyłączyli się także duchowni, w tym biskupi, co pokazuje ich postawę, że żaden z nich nie zadzwonił ani do Benedykta XVI, ani do jego osobistego sekretarza, arcybiskupa Genswaina, Żaden z nich nie poczekał na oficjalne oświadczenie Benedykta XVI, tylko od razu zaatakowali go.
Ale jak to rozumieć, że się przyłączyli biskupi? To znaczy co? Mówili, że Benedykt jest kłamcą? Tak to mówili? Czy jak to wyglądało ze strony biskupów?
Na przykład przewodniczący episkopatu Niemiec, biskup Georg Betzing, w wywiadzie powiedział, że papież emeryt powinien teraz wyjść i publicznie przeprosić za swoje zachowanie, powiedzieć: tak, popełniłem błąd, przepraszam. Z kolei biskup Stefan Ackermann powiedział, że dla niego zachowanie Benedykta XVI jest nie do uwierzenia i nie do zniesienia. No i tego typu przykładów moglibyśmy mnożyć więcej. Natomiast są też takie pozytywne przykłady, choćby kardynał Dominik Duka, prymas Czech, wydał takie oświadczenie.
Bardzo też takie dosadne, muszę powiedzieć, bo też czytałem.
Tak. Ono było zatytułowane Zdrada Monachium po raz drugi i się odnosiło do tej zdrady monachijskiej, kiedy w 1938 roku Czechosłowacja została zdradzona przez swych zachodnich aliantów i wydana na łup Hitlera. I odnosząc się do tego właśnie porównania, kardynał Duka bardzo mocno oskarżył archidiecezję w Monachium, czyli kardynała Reinharda Marksa, który zamówił wspomniany raport, jak i autorów tego raportu, że zbezcześcili i znieważyli dobre imię Benedykta XVI. Więc okazuje się, że są też duchowni, którzy wzięli Benedykta XVI w tej trudnej sytuacji w ochronę.
Dodajmy jeszcze tutaj głos kardynała Ludwika Millera, byłego prefekta Kongregacji Nauki Wiary, który też powiedział bardzo jasno o niewinności Benedykta i o to, że jest atakowany, ponieważ jest symbolem ortodoksji w Kościele i jako taki niepokoi wielu.
Tak, i myślę, że tutaj kardynał Miller właściwie trafił w sedno, że Benedykt XVI jest takim znakiem sprzeciwu, żyjącym znakiem sprzeciwu, że kilka razy w ostatnich latach, mimo że jest emerytem, zabierał głos w ważnych sprawach dla Kościoła, chociażby drukując ten swój słynny tekst na temat przyczyn nadużyć seksualnych w Kościele, albo publikując z kardynałem Sarachem książkę dotyczącą celibatu wśród duchownych. Więc można powiedzieć, że Benedykt XVI jest cierniem w oku wielu osób, które chciałyby zmienić oficjalne nauczanie Kościoła.
Dodajmy, że sam Benedykt napisał, wydał takie listy, oświadczenie w tych dniach na ten temat mówiący. Bardzo osobisty tekst jest też na stronie Radia Maryja. Całość tego listu jest umieszczona. Zachęcam, żeby też tam sięgnąć. I szczególnie właśnie widać, że dotknęło go to oskarżenie o bycie kłamcą. Pisze: byłem głęboko wstrząśnięty tym, że przeoczenie, o którym tu pan redaktor wspomniał, zostało wykorzystane do podważenia mojej prawdomówności, a nawet do przedstawienia mnie jako kłamcy. I wyrazy poparcia, jakie otrzymał od ojca świętego Franciszka, to też dodajmy dla całości panoramy tej sytuacji.
Tak. Właśnie wczoraj Franciszek napisał taki bardzo ciepły list do Benedykta XVI, całkowicie stając po jego stronie w tym sporze. Natomiast ze strony tych, którzy zaatakowali Benedykta XVI, no widzimy taką małostkowość, bezduszność, takie zakładanie z góry złej woli wobec kogoś, kto właściwie całą swoją posługą udowodnił, że sprzeciwia się wszelkim formom nadużywania autorytetu i władzy księży wobec nieletnich, bo właściwie nikt nie zrobił więcej dla walki z tą plagą molestowania nieletnich przez duchownych, jak właśnie Benedykt XVI.
Panie redaktorze, i to powiedziawszy, musimy tu postawić kropkę, ponieważ no, taki jest czas nieubłagany. Bardzo panu dziękuję. I to jest to, co on powiedział, ta puenta, ostatnie zdanie chyba jest najbardziej wymowną odpowiedzią Benedykta XVI. Jego życie, jego decyzje, kiedy posługiwał jako biskup czy jako papież. Dziękuję raz jeszcze. Naszym gościem był pan redaktor Grzegorz Górny.
Dziękuję, z Bogiem.
Z Panem Bogiem.